Proszę Państwa, za oknem zima, śniegu coraz więcej, sypie i już coraz trudniej się poruszać. No i jesteśmy troszkę zaniepokojeni. Co dalej? Opóźnienia pociągów, czasem wielogodzinne, kłopoty na drodze i wiele, wiele jeszcze innych problemów, związanych na przykład z brakiem dostaw prądu do domów, jeszcze innych zagrożeniem budynków. No, z drugiej strony nie powinniśmy się chyba dziwić, że skoro jest zima, to jest zimno i jest śnieg, ale czy rzeczywiście co jest i co nam grozi i czego możemy się spodziewać? Na ten temat chcemy zapytać meteorologa, pana Januariusza Terlaka. Bardzo gorąco witamy z Nowego Targu. Panie Januariuszu, gorąco witamy.
Tak, przynajmniej gorąco w te chłodne dni. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Podobno mamy ocieplenie klimatu.
Że tak, na ten temat to ja też odpowiednio powiem i skomentuję to wszystko. A z analizy map synoptycznych wynika na dalsze dni, że aktywny niż nad Morza Śródziemnego przejdzie nad Morze Czarne, a ciepłe, zwrotnikowe powietrze z nadmorza Śródziemnego przejdzie na północny wschód i zacznie się stykać z zimnym, arktyczno-morskim powietrzem i na styku tych mas tworzyć się będą nadal intensywne opady śniegu. Poczynając od Islandii, Szkocji, po Urali, dalej nawet do Syberii. Co daje u nas w kraju? Opady śniegu z deszczem oraz marznącego deszczu. Stwarza to szczególnie katastrofalną sytuację nie tylko w kolejnictwie, ale i w ruchu drogowym. Od wschodu dotrą struktury frontu ciepłego i uciążliwe opady śniegu będą się pojawiać. W miarę oddalania się tego frontu otworzą się możliwości napływu od północnego wschodu powietrza, które utrwalą się warunki zimowe u nas. Pozostaje pytanie, jak długo to potrwa? A więc bieżące zjawiska. Od godziny 4 dnia i jutrzejszego w nocy z poniedziałku na wtorek. Tak więc słabe opady śniegu na stronie północno-wschodniej Polski cofnie się w głąb kraju i stracą natężenie opadów tego śniegu. A od 16 całkowicie zanikną jutro we wtorek. A do środy nie pojawią się. A mgły w obszarach utrzymujących się opadów będą umiarkowane, lokalnie silne. I one wraz z opadami przejdą w głąb kraju i w południowej i środkowej Polsce wystąpią. Widzialność poprawi się do dobrej, bardzo dobrej, do około 5-10 km, ale będzie to już we środę o godzinie 7 rano. Wiatry łagodne utrzymają się w północno-wschodniej części kraju, białostockie, a w obszarach omawianych opadów i mgieł będą słabe i łagodne, bo już nie będą powodowały zawiei i zamieci śnieżnych. Pod koniec okresu opady i mgły od zachodu Polski będą się znowu pojawiały, ale przy wiatrach tylko umiarkowanych. Na ścianie zachodniej. Temperatury najgroźniejsze, czyli niskie, wystąpią w pasie Polski południowo-zachodniej we Wrocławskim rzędu minus 16, minus 18 stopni, ale będą wzrastały, czyli po prostu osłabną do minus 4 i minus 12 stopni we wtorek, czyli jutro. Natomiast obszar niskich temperatur z północnego wschodu wtargnie na obszar Polski w rejonie Białostocczyzny. Od 19 jutro we wtorek, a od 13 we środę będą wynosić od minus 4 do minus 15 stopni. Dalej minus 12, minus 18 już wieczorem. nadal będą się rozszerzać w głąb kraju i w rejonie Warszawy może spaść temperatura miejscami do minus 20 stopni. Strefa tych mrozów przejdzie w głąb kraju, ale jednocześnie zelży od minus 16 do minus 18, a w godzinach południowych o godzinie 13 w czwartek wyniesie tylko minus 8 do minus 10 stopni. Przewidywane dalsze losy tak srogiej zimy w oparciu mapy synoptycznej to potężny rozległy wyż nad Moskwy sięgnie również nad Polskę, a od 15 stycznia zatrzyma się przejściowo, aby 16 znowu wzrosnąć do około wartości 1037 hektopaskali. Jest to bardzo wysoka wartość takiego ciśnienia. Wyż ten sięgnie aż do Francji, Skandynawii, a na południu Europy aż do Serbii. Tak zatem, zanim wyż osłabnie i wycofa się, upłynie jeszcze sporo czasu. A jak wczoraj wspominałem, okres zimy tego sezonu może na razie się wydłużyć znacznie i nie tylko u nas, ale i jak się tu mówi, trzymać się ciepło będzie problematyczne, skoro linie energetyczne są uszkodzone, a ich naprawa, któż to wie, linie te będą nadal pękać. Tegoroczna zima zadaje kłam politykom twierdzącym, że ta emisja dwutlenku węgla pochodząca z przemysłu spowodowała ocieplenie. Skoro tak, to gdzie to ciepło? Lodowce przy biegunie zaczęły ponownie zamarzać i z obszaru przesuwać się ku północy, to na biegunie południowym, a lodowce na północy przestały topnieć i w ramach tak zwanego przyzwoitego ocieplenia. No cóż, następne zimy będą jeszcze mroźniejsze, a o tym trzeba by było poświęcić oddzielną audycję, aby oprzeć to na obserwowanych dowodach i przewidywaniach naukowych. Skoro Słońce dość szybko traci na swojej aktywności, to i dopływ ciepła do Ziemi będzie coraz mniejszy. Ech, to ocieplenie w stylu rządów globalistycznych, tak więc człowiek sobie, a Pan Bóg swoje. Bowiem Morze Bałtyckie może znowu nam zamarznąć i do Szwecji będziemy jeździć zaprzęgami sań o różnym napędzie, jak to drzewiej bywało w latach 1600.
Tak, dziękuję bardzo serdecznie. No cóż, pozostaje nam tylko jakoś spróbować przetrwać te trudne momenty zimy i mrozu i nie dziwić się temu, że skoro jest zima, to jest i śnieg.
Tak,
zwłaszcza służby, które pełnią, dbają również o przejezdność dróg, nie powinny się temu dziwić.
A być przygotowany, nie być ciągle zaskakiwany z roku na rok warunkami meteorologicznymi niosące właśnie tak srogą zimę. No nie wiem, panowie chyba tam śpią, jak zwykle, z sezonu na sezon.
Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Rozmawialiśmy z panem Januariuszem Terlakiem, meteorologiem z Nowego Targu. 9 minut po godzinie 14. Słuchają Państwo Radia Maryja. Pani Agnieszka już przygotowana czeka, by przekazać Państwu najświeższe informacje.
Informacje z Polski. Informacje przekazywane przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia są sprzeczne z tymi, które docierają od dyrektorów szpitali. Z tego powodu Biuro Bezpieczeństwa Narodowego chce sprawdzić, jaki jest faktyczny stan finansowy zakładów opieki zdrowotnej. Szefowie szpitali i przychodni otrzymują kwestionariusz dotyczący stanu finansowania ich lecznic. Inicjatywa spowodowana jest niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi ograniczeń w dostępie do opieki zdrowotnej. Zarówno resort zdrowia, jak i NFZ zapewniali, że nie ma niepokojących sygnałów w sprawie sytuacji finansowej lecznic. Rzecznik BBN zaznaczył, że kwestionariusz ma pomóc w ustaleniu stanu faktycznego. Korespondencja ma zostać wysłana do ponad 730 placówek. Spółka Przewozów Regionalnych domaga się od Ministerstwa Infrastruktury dopłaty 370 milionów złotych za uruchomione w latach 2006-2008 pociągi pospieszne. Obok kłopotów finansowych regulatorowi grozi wycofanie co najmniej kilkunastu połączeń Interregio. Niewykluczone, że o przesunięcie pociągów zostanie poproszone także Intercity. Pogarszający się stan kolei spowodowany jest konkurencją i brakiem kontroli nad nowo uruchamianymi pociągami przez konkurencję. Spór w Urzędzie Transportu Kolejowego toczy się między PKP Przewozy Regionalne a PKP Intercity. Brak jednolitej ustawy o rozliczeniach podatkowych PIT utrudnia prawidłowe wypełnienie wniosków. Ostatni tekst jednolity ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ogłoszono w 2000 roku. Od tego czasu był zmieniany 133 razy. Od stycznia do kwietnia trwa okres rozliczeń w podatku dochodowym za rok 2009. Do 20 stycznia podatnicy muszą wybrać formę opodatkowania na ten rok. Natomiast do 1 lutego bieżącego roku należy złożyć PIT-28 za roczne rozliczenie podatnika ryczałtu ewidencjonowanego oraz PIT numer 16, czyli deklarację o wysokości składki zdrowotnej zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej. Informacje z zagranicy. W wystosowanym dziś przemówieniu papieża Benedykta XVI do przedstawicieli korpusu dyplomatycznego Ojciec Święty wyraził zaniepokojenie szerzącą się w niektórych krajach zachodnich wrogością i pogardą wobec religii, zwłaszcza chrześcijańskiej. Papież zauważył też, że rozpoczęty rok nadal naznaczony jest dramatycznym kryzysem gospodarczym. W niektórych krajach, zwłaszcza zachodnich, w środowiskach politycznych i kulturalnych, jak i w środkach przekazu, szerzy się odczucie niewielkiego poważania, a niekiedy wrogości, by nie powiedzieć pogardy wobec religii, zwłaszcza chrześcijańskiej, powiedział Benedykt XVI w przemówieniu stanowiącym podsumowanie wydarzeń na świecie w minionym roku. Za pilne uznał zdefiniowanie pozytywnej i otwartej świeckości, która uzna publiczną rolę wierzących. Stany Zjednoczone opracowały awaryjny plan możliwego uderzenia wojskowego na Iran. Byłoby nieodpowiedzialne ze strony wojskowych, gdyby nie przygotowali się na taką ewentualność, przekonywał odpowiedzialny za operacje w Iraku i Afganistanie generał. Iran dał światu miesiąc na zaakceptowanie wymiany nisko wzbogaconego uranu. Sankcje wobec Iranu nie mają krzywdzić zwykłych ludzi, mają jednak wywrzeć nacisk. Dowódca amerykańskich oddziałów na Bliskim Wschodzie i w Azji Środkowej nie podał żadnych szczegółów takiego planu, ale zaznaczył, że atak na ukryte pod ziemią instalacje jest możliwy. USA i część krajów zachodnich uważają, że Iran może wykorzystać swój program wzbogacenia uranu do budowy broni atomowej. Teheran przekonuje, że jego działania mają na celu pokojowe wykorzystanie energii atomowej. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę. 14 minut po godzinie 14.
Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych o godzinie 18.10 i 21.40 brzmi: interesy gospodarcze i obronne Polski w warunkach globalnego kryzysu ekonomicznego. Gośćmi Radia Maryja i Telewizji Trwam będą panowie Tomasz Chybki, sekretarz Krajowej Rady Lotnictwa, i Paweł Soroka, koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego. Zapraszamy.
Drodzy Państwo, zapraszam do modlitwy popołudniowej z Liturgii Godzin. Sięgamy dziś po trzeci tom Liturgii Godzin, bowiem rozpoczęliśmy okres zwykły. W trzecim tomie Liturgii Godzin hymn znajdą Państwo, hymn zaczynający się od słów Twórco Potężny Wszystkich Rzeczy z pierwszego tygodnia, znajdą Państwo na stronie 549. Psalmodia z poniedziałku pierwszego tygodnia, strona 587 w tomie trzecim i w wydaniu skróconym Pallotinum strona 745. Czytanie z listu świętego Piotra, werset i modlitwa z poniedziałku pierwszego tygodnia, strona 590 w tomie trzecim. Zapraszam. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Alleluja.
Stwórco potężny wszystkich rzeczy, wśród przemian świata Tyś niezmienny. Światłem i czasem rządzisz mądrze, następstwo godzin ustalając.
Wieczór napełni swoim blaskiem, by mroki nie zgasiły życia. Kiedy zaś przyjdzie śmierć spokojna, doprowadź nas do wiecznej chwały.
Spraw to nasz Ojcze miłosierny, w jedności Ducha z Twoim Synem. Chwała niech będzie Trójcy Świętej, przez wszystkie wieki nieskończone.
Amen.
Prawo Pańskie raduje serca
i oświeca oczy.
Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne.
Cenniejsze nad złoto najczystsze, słodsze od miodu płynącego z plastra.
Zważa na nie Twój sługa i nagrody otrzyma za ich przestrzeganie.
Kto jednak widzi swoje błędy, oczyś mnie z błędów przede mną ukrytych.
Także od pychy broń swojego sługę, by nie panowała nade mną.
Wtedy będę bez skazy i wolny od wielkiego występku.
Niech znajdą uznanie przed Tobą słowa ust moich i myśli mego serca, Panie, moja opoko i mój Zbawicielu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Prawo Pańskie raduje serca i oświeca oczy.
Powstań, Panie, osądź sprawiedliwie narody. Panie Boże mój, do Ciebie się uciekam. Wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców.
Zanim jak lew ktoś nie porwie i nie rozszarpie mej duszy, gdy zabraknie wybawcy.
Boże mój i Panie, jeżeli dopuściłem się tego, jeśli nieprawość plami moje ręce,
jeśli zło wyrządza memu dobroczyńcy i doszczętnie złupiłem mego wroga,
niech ściga mnie i schwyci nieprzyjaciel, niech wdepcze w ziemię moje życie, a godność moją niechaj w proch obali.
Powstań, Panie, w Twoim gniewie, podnieś się przeciw zaciekłości mych wrogów, powstań na sąd, któryś zapowiedział.
Niech Cię otoczy gromada narodów, a Ty zasiądź nad nimi wysoko.
Pan jest sędzią narodów, Panie, przyznaj mi słuszność według mej sprawiedliwości i niewinności, która jest we mnie.
Niech ustanie nieprawość występnych, a sprawiedliwego umocni, Boże Sprawiedliwy, który przenikasz serca i sumienia.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Powstań, Panie, osądź sprawiedliwie narody.
Bóg sędzia sprawiedliwy i potężny,
zbawia ludzi prostego serca.
Bóg jest dla mnie tarczą, On zbawia ludzi prostego serca.
Bóg sędzia sprawiedliwy, Bóg co dzień pałający gniewem.
Jeśli się nie nawrócą, miecz swój wyostrzy, łuk napnie i w nich wymierzy.
Przygotuje na nich pociski śmiertelne, sporządzi swe ogniste strzały.
Oto wróg począł bezprawie, brzemienny jest udręką i podstęp rodzi.
Wykopał dół i pogłębił, lecz sam wpadł do jamy, którą przygotował.
Złość jego obróci się na jego głowę i własny gwałt spadnie mu na ciemię.
Ja zaś wielbię Pana za sprawiedliwość Jego, psalm zaśpiewam imieniu Najwyższego Pana.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
Bóg sędzia sprawiedliwy i potężny, zbawia ludzi prostego serca. Proszę bardzo.
W bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez mazy. Thank you.
Wyzwól mnie, Panie, i zmiłuj się nade mną.
Na zgromadzeniach będę błogosławił Ciebie.
Módlmy się. Boże, na Twoje wezwanie stajemy przed Tobą w godzinie, o której apostołowie przychodzili do świątyni. Spraw, aby modlitwa, jaką szczerym sercem zanosimy w imię Jezusa, przyniosła zbawienie wszystkim wzywającym Twego imienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki. Serdeczne dzięki za wspólną modlitwę z ojcem Piotrem. Modliła się Krystyna ze Strzemieszyc. Dobrego popołudnia dla wszystkich pracujących w radio i dla tych, którzy się z nami modlili. Serdeczne Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem. Proszę Państwa, godzina 14.21, kilka słów o dzisiejszym popołudniowym programie Radia Maryja. O godzinie 14.30, jak zawsze, radiowa lektura i potem audycja Muzyka Mistrzów, o 15.00 koronka, o 15.30 czas telefonicznych życzeń i pozdrowień, o 15.50 w nurcie nauczania Jana Pawła II, o 16.15 serwis informacyjny Radia Watykańskiego, o 16.30 audycja dla młodzieży, o 17.05 po wiadomościach katecheza. Ksiądz arcybiskup Stanisław Wielgus. Świat dobry i świat zbuntowany przeciw Bogu, a postawa księdza jako pasterza i ucznia Chrystusa. Zapraszamy do wysłuchania tej katechezy. O 17.50 felieton z cyklu Spróbuj pomyśleć. O 18.00 modlitwa Anioł Pański, informacje dnia i rozmowy niedokończone, o których już słyszeliśmy, których gośćmi będą pan Tomasz Chybki i pan Paweł Soroka. Interesy gospodarcze i obronne Polski w warunkach globalnego kryzysu ekonomicznego. O 19.30 audycja dla dzieci i wieczorne modlitwy dzieci. O 20.00 informacje dnia. 20.20 różanie z tajemnice radosne. 20.50 zaczerpnij ze źródła audycja pana profesora Janusza Kaweckiego. O 21.00 transmisja apelu z Jasnej Góry. Po nim informacje dnia i druga część rozmów niedokończonych. Zapraszamy bardzo gorąco. Proszę Państwa, kilka słów o czekających nas w najbliższym czasie spotkaniach opłatkowych rodziny Radia Maryja. Już dość duża ilość tych opłatków się odbyła i odbywa w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. O tym jeszcze za chwilę nieco więcej. A przed nami jeszcze spotkania opłatkowe 16 stycznia w Łodzi w kościele garnizonowym przy ulicy Świętego Jerzego. Zapraszamy bardzo gorąco na godzinę 9.30 rano. 16 również w sobotę o 10 w Rokitnie w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej. Spotkanie opłatkowe rodziny Radia Maryja diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Zapraszamy wszystkich do Rokitna. W Poznaniu również 16 o godzinie 12 w parafii Świętej Rodziny przy osiedlu Kopernika, na osiedlu Kopernika spotkanie, najpierw msza święta, a potem spotkanie opłatkowe i tego samego dnia również w Bielsku Białej Komorowicach o 9.30 w parafii Świętego Jana Chrzciciela. 17 stycznia w Białymstoku w parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła opłatkowe spotkanie o godzinie 11.30 i również w Górkach koło Garwolina w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej o godzinie 12 w niedzielę msza święta i spotkanie. Zapraszamy. W Drohiczynie także o 16, 17 stycznia w katedrze Trójcy Przenajświętszej z udziałem księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza. 21 spotkanie opłatkowe w Gliwicach w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego u ojców redemptorystów z udziałem księdza biskupa Gerarda Kusza. 23 stycznia w Dębicy w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego o 9 rano. O 10 w Rzeszowie w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego przy ulicy Krakowskiej 18, też 23 i w Tarnowie o 14 w parafii Świętej Rodziny. W Płocku także w parafii Świętego Józefa o godzinie 15 i w Krzeszowicach o 15. O kolejnych spotkaniach opłatkowych będziemy jeszcze Państwa informować, a teraz posłuchajmy relacji ze spotkania opłatkowego w London.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
aktualnie przebywamy w restauracji Ranczy Menor, gdzie odbywa się spotkanie okładkowe rodziny Radia Maryja, na którym zgromadziło się przeszło 400 osób. Słuchacze Radia Maryja, sympatyków, nie tylko, bo przyszli też dziennikarze, może trochę służbowo, ale to na pewno usłyszymy jutro, czy zobaczymy notatki w prasie, czy też na forach internetowych. Niemniej jednak cieszymy się, że do tego spotkania doszło, bo wczoraj było na południowej stronie miasta, dzisiaj można powiedzieć, że na północy. Przy czym o godzinie 12.30 była msza święta, której przewodniczył ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk. Akurat dzisiaj przybył z Kanady, właśnie tutaj do Chicago, a Słowo Boże wygłosił ojciec Jan Król. No wiemy, że dzisiaj jest Niedziela Chrztu Pańskiego, więc ojciec Jan w swoim przemówieniu, w swoim kazaniu zwrócił uwagę na to, że Chrystus, kiedy przyjmował chrzest, był już zapomniany przez swoich, tych, którzy adorowali go może w Betlejem, albo słyszeli przynajmniej. No i dzisiaj też jest zapominany, szczególnie właśnie w Unii Europejskiej, gdzie nie ma miejsca w tzw. traktacie lizbońskim, nie tylko dla Chrystusa, ale nawet dla stwierdzenia, że Europa ma chrześcijańskie korzenie. Po mszy świętej słowo również wygłosił ojciec dyrektor, dziękując wszystkim za wsparcie, za to, że są słuchacze Radia Maryja, za to, że te dzieła wspierają modlitwą, wspierają dobrym słowem, także darami serc. No i wszyscy zostali zaproszeni właśnie na wigilijny obiad, na to opłatkowe spotkanie, jako rodzina Radia Maryja. I tak jak podkreśliłem, to spotkanie jeszcze trwa. Ojciec dyrektor mówił o aktualnych sprawach związanych z działalnością Radia Maryja i wszystkich dzieł przy radiu powstałych. A tutaj jest obok ojciec Jan, bo właśnie podszedł, także przekazuję mu mikrofon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, ojcze, witam serdecznie.
Również serdecznie witam i pozdrawiam. Oczywiście, jak ojciec Zbigniew mówił, wciąż jeszcze nasze spotkanie opłatkowe trwa. To już dzisiaj drugi dzień, jak świętujemy w Chicago. Wczoraj byliśmy w domu pod Halan w południowej części metropolii chicagowskiej. Dzisiaj jesteśmy tutaj na północy. Ponad 400 osób. Atmosfera, jak przystała na rodzinę, Radia Maryja, śpiew kolęd, modlitwa. Oczywiście rozmawiamy na tematy dotyczące Radia Maryja i wszystkich dzieł z radiem związanych, a także na tematy obecnej sytuacji, jaka jest w Polsce. Był tutaj również wspaniały występ zespołu dziecięcego. I wczoraj, i dzisiaj, tym razem był to zespół z Joliet, dzieci, młodzież w pięknych góralskich strojach, więc atmosfera jest naprawdę wspaniała. Ja myślę, że jeszcze ojciec dyrektor, kiedy jak zakończy to spotkanie albo jutro, to na pewno jeszcze korespondencję stosowną nagra i poinformuje całą rodzinę Radia Maryja o tym, co tutaj przeżywamy, o tym, co się tutaj dzieje. Serdecznie, gorąco pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają, zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszej ojczyzny.
Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy Was również, pamiętamy o Was w modlitwie i całą Polonię, gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek teraz są spotkania. Gorąco, gorąco z zimnego Torunia pozdrawiamy.
Dziękuję pięknie,
z Bogiem. Z Panem Bogiem.
Była to korespondencja z London, którą przekazali nam ojciec Jan Król i ojciec Zbigniew Pieńkos. Już zbliża się godzina 14.30. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego fragmentu naszej radiowej lektury i audycji Muzyka Mistrzów.
Francis Proszu, proboszcz z Ars, święty Jan Maria Vianney. Od subdiakonatu do kapłaństwa. 1814-1815. Boski rzeźbiarz, przez upokorzenie i boleść dostatecznie już ukształtował i wycyzelował duszę swego wybrańca. Już dlań wybiła godzina święceń. Z uczuciem niezmiernej wdzięczności otrzymał Jan Maria wiadomość, iż dnia 2 lipca w uroczystość nawiedzenia Najświętszej Panny ma otrzymać święcenie niższe i subdiakonat. Władza diecezjalna dysponowała go do kanonicznych interstycjów. Jakież radosne tedeum rozbrzmiało na plebanii w Ekilii. Jan Maria powrócił do seminarium na miesiąc przed święceniami, aby się w skupieniu do nich przygotować i wysłuchać niezbędnych nauk o przyszłych święceniach. W dniu 2 lipca przyszły subdiakon, przybrany w białą albę, uczynił symboliczny krok odłączający go na zawsze od życia świeckiego i światowego. Następnie zaś dotykając próżnego kielicha przeznaczonego do pomieszczenia w nim krwi Chrystusowej, oddawał się Panu na wieki. Działo się to w prymasowskiej świątyni świętego Jana. Marcelin Champagnat, kochany towarzysz Jana Marii z Verrières, otrzymał już wcześniej subdiakonat w Grenoble 6 stycznia tegoż roku z rąk biskupa Simona. Ale Jan Klaudiusz Collin, którego wówczas powstrzymały skrupuły, znajdował się teraz w gronie święconych u boku księdza Vianney. Ślubowanie ich przyjął biskup Simon, przybyły umyślnie z Grenoble. Miałem szczęście znajdować się wtedy tuż obok księdza Vianney, opowiada ksiądz Million, proboszcz z Beni. Zwyczaj chciał, iż po ceremonii udawano się procesjonalnie z katedry do większego seminarium. Uderzył mnie zapał, z jakim Vianney śpiewał dziękczynny psalm Benedictus. Twarz jego jaśniała. Tknięty jakimś przeczuciem, zastosowałem do niego wiersz z pieśni Zachariasza. A ty, dzieciątko, prorokiem Najwyższego będziesz nazwany. I myślałem sobie w duchu, mniej on posiada wiedzy od wielu innych, lecz na urzędzie duszpasterskim większych dokona rzeczy. Ponieważ ksiądz Balei odpowiadał za swego protegowanego, pozostawiono mu go przez rok szkolny 1814 na 1815. A rok ten szczęśliwy dla Jana przy boku księdza Baleja miał się dla seminarium świętego Ireneusza okazać fatalnym. Warunki tak się ułożyły, iż w seminarium skupienie stało się prawie rzeczą niemożliwą. A gdzie nie ma skupienia, tam sama pilność korzyści nie przyniesie. I o poważnym urobieniu ducha mowy być nie może. Jeśli wierzyć jednemu ze współczesnych świadków, wiadomość o abdykacji cesarza przyjęta została w Lyonie z upojeniem radości, dochodzącym do szału. Zdawało się, iż nastało przejście od wieku żelaznego do wieku złotego, tak opiewanego przez poetów. Podczas gdy Napoleon, skazany na wygnanie, udawał się na wyspę Elbę, nieszczęsny kardynał Fesz, godny zaiste lepszego losu, tułał się od Nîmes do Montpellier, od Montpellier do Blois, od Blois do Bourget. Powróciwszy do Lyonu na dni kilka, wyjechał stamtąd ponownie w dniu 27 kwietnia. Odyseja dostojnego tułacza zakończyła się w Rzymie, gdzie papież przyjął go z niezmierną dobrotliwością. dnia 14 kwietnia, gdy nadeszła wiadomość, iż Ludwik XVIII ogłoszony został królem Francji i Nawarry, kapituła lyońska w nieobecności arcybiskupa i bez jego wiedzy nakazała w kościele metropolitalnym i innych kościołach diecezji odśpiewać Tedeum. Ksiądz Grobo, sekretarz generalny kurii, arcybiskupie i wielki przyjaciel księdza Balei, w uniesieniu dawnych przekonań monarchistycznych najwięcej ze wszystkich okazywał zapału. Seminarzyści poszli za jego przykładem. Niepojęta rzecz, do jakiego stopnia wszystkie te młode głowy uległy szałowi. W Lipowej Alei u świętego Ireneusza przez długi czas więcej mówiono o polityce niż o teologii. Kardynał wprawdzie w dalszym ciągu rządził swoją diecezją oficjalnie z Rzymu, lecz nie posiadał już autorytetu i na majątek jego nałożony był sekwestr. Wtem jak piorun z jasnego nieba z początkiem marca 1815 roku przychodzi wieść, iż pozbawiony korony cesarz wylądował we Francji w zatoce Rouen. Z niesłychaną szybkością już 10 marca odbywa triumfalny wjazd do Lyonu, w następstwie czego kilku kapłanów wtrącono do więzienia z powodu legitymistycznych poglądów. Dnia 26 maja przy odgłosie wszystkich dzwonów przybył kardynał Fesch do swej ukochanej stolicy. Pobyt jego trwał tylko 3 dni. Dnia 29 maja opuścił Lyon, by już więcej tam nie powrócić. Gdy w dniu tym odjeżdżał do Paryża, nie przeczuwał, że już wszystko stracone. A oto wkrótce, bo 18 czerwca po bitwie pod Waterloo padł orzeł raniony śmiertelnie. Wiadomość o klęsce zastała arcybiskupa Fesch w stolicy, skąd ponownie umknął do Rzymu. I tamto w wiecznym mieście w 24 lata później zgasł pobożnie. Dnia 13 maja 1839 roku. Z końcem pamiętnego maja 1815 roku kleryk Vianney powrócił do seminarium. Nie wtrącając się do żadnych politycznych sporów, utworzył sobie wewnętrzną pustelnię, której nie opuścił ani na chwilę. Dnia 23 czerwca, w przeddzień swych imienin w katedrze prymasowskiej świętego Jana w Lyonie, wyświęcony został na diakona przez księdza biskupa Simona z Grenoble. Wówczas duch męstwa, spadając nań z siłą orła, przeniknął najgłębsze tajniki jego i tak już bohaterskiej duszy. Podczas odmawiania litanii do wszystkich świętych obok księdza Vianneya leżeli krzyżem Jan Klaudiusz Collin, późniejszy założyciel Marystów, i Marcelin Champagnat, późniejszy założyciel Małych Braci Marii. Obaj powrócić mieli jeszcze do świętego Ireneusza na ostatni rok, będący już przygotowaniem do kapłaństwa. Starania troskliwego nauczyciela, a także i rozgłos cnót kleryka Vianneya sprawiły, iż wnet po udzieleniu mu diakonatu zaczęto mówić o przedstawieniu go do święceń kapłańskich. Po raz drugi Jan Maria poddał się egzaminowi kanonicznemu na probostwie w Écully w obecności wikariusza generalnego księdza Bochard, który stwierdził z radością, iż teolog nasz od roku rzeczywiście uczynił postępy. Uczony kapłan przeszło godzinę egzaminował Vianneya z najzawilszych kwestii w teologii moralnej i zupełnie zadowolony był z jego odpowiedzi, a nawet zdumiony, iż młody diakon odpowiadał tak jasno i dokładnie. Postanowiono tedy, iż po odprawieniu kilkudniowych rekolekcji Jan Maria uda się do Grenoble, gdzie otrzyma święcenia kapłańskie. Kursowi koledzy jego, księża Pansy, Bezassier, Colin i Champagnat, otrzymali kapłaństwo dopiero w roku następnym, dnia 22 lipca. W środę, 9 sierpnia, ksiądz Vianney stawił się w kancelarii kurii arcybiskupiej, gdzie ksiądz Courbon wręczył mu literas testimoniales. W świadectwie tym powiedziane było, iż biskup z Grenoble może wyświęcić go dla diecezji liońskiej, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nowy kapłan później dopiero według uznania własnego ordynariusza otrzyma prawo słuchania spowiedzi. Myśli moje, nie myśli wasze, mówi pan. Nieśmiały diakon, którego na tych warunkach wyprawiono do Grenoble, w przyszłości miał większą część swego życia spędzić w konfesjonale. Kładąc pod dokumentem swój podpis, ksiądz Courbon rzekł: Kościołowi potrzebni są nie tylko kapłani uczeni, ale i wyróżniający się pobożnością. A ci najbardziej... Pod prażącymi promieniami sierpniowego słońca odbył ksiądz Vianney podróż. Pieszo. Samotnie. Niosąc w ręku małe zawiniątko, w którym znajdowało się trochę zapasów żywności i alba. Do pierwszej mszy świętej. Aspirant do kapłaństwa, któremu z radości jakby skrzydła urosły, żwawo przebył daleką, bo 100-kilometrową, przy tym niezbyt bezpieczną przestrzeń z Lyonu do Grenoble. Ponieważ znów powtórzył się najazd nieprzyjacielski na Francję, więc i na gościńcach w Delfinacie pełno było uzbrojonych wrogich wojsk. Austriacy z korpusu Bibni kilkakrotnie zatrzymywali niepokaźnego księżynę z ubogim tłumoczkiem i podejrzewając go o szpiegostwo, grozili bagnetami, ale zawsze jakoś szczęśliwie udało się z tych podejrzeń wywinąć. Na koniec, w sobotę, 12 sierpnia, przyjęto kleryka liońskiego mającego otrzymać święcenia do większego seminarium przy ulicy Vieux Temple w Grenoble. Nazajutrz, w 13 niedzielę po świątkach, zaprowadzono go wczesnym rankiem do kaplicy, która przed rewolucją była kościołem braci najmniejszych. Francis Troszu. Proboszcz z Ars. Święty Jan Maria Vianney. Czytał Marek Prałat.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Karl Philipp Emanuel Bach to urodzony w Weimarze niemiecki kompozytor i pianista okresu baroku, syn Jana Sebastiana Bacha. Żył w latach 1714-1788. Uczył się w Lipsku i Frankfurcie nad Odrą. Był nadwornym klawesynistą króla Fryderyka II w Berlinie. Pracował także w Hamburgu. Pisał przede wszystkim kompozycje fortepianowe, koncerty, sonaty i fantazje oraz pieśni i symfonie. Przez współczesnych sobie był nawet bardziej poważany niż jego ojciec, zwłaszcza w Niemczech. Popularność zdobyła mu także szkoła gry na fortepianie, wydana w 1753 roku. Dziś wysłuchamy sonaty E-dur na flet i fortepian Karla Filipa Emanuela Bacha. Części: Allegretto, Adagio di Molto, Allegro assai. Grają Brigitte Buxtroff na flecie, a przy fortepianie Michel Kiner. Thank you. Wykonaniu Brigitte Buxtroff oraz Michela Kinera wysłuchali Państwo sonaty E-dur na flet i fortepian Karla Filipa Emanuela Bacha. Audycję dla Państwa zrealizował Krzysztof, a przygotowała i przedstawiła Agnieszka. Szczęść Boże!
Prosimy o uwagę słuchaczy w Nowym Sączu i okolicach, ale i wszędzie. 31 stycznia bieżącego roku w Nowym Sączu odbędzie się koncert galowy Kolęd. Dziecię nam się narodziło, bądźmy weseli, w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Patronat nad koncertem objął jego ekscelencja ksiądz biskup polowy Wojska Polskiego generał dywizji profesor Tadeusz Płoski. Koncert odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Nadbrzeża.